Drodzy, dzisiejszy dzień jest pełen blasku, światła za sprawą święta przemienienia Pańskiego, które przeżywamy. Myślę, że wszyscy też czujemy, że jest to dzień pełen blasku w naszej ojczyźnie, jakiejś nadziei nowej, którą odkrywamy i pokładamy i chcemy się jej uchwycić. To jest ogromnie ważne, dlatego że w ostatnich może tygodniach, zwłaszcza miesiącach, zaczęły się przetaczać nad tym wszystkim, co dotyczy życia i rodziny, jakieś ciemne chmury. I wielu ludzi, którzy z troską myślą właśnie o życiu i rodzinie, zaczęli ci ludzie stawiać pytania, co robić w tej sytuacji dla życia i dla rodziny. Jedna decyzja, druga, ustawa, jakieś rozporządzenia, to wszystko czujemy, że nie idzie we właściwym kierunku. Myśleliśmy o sierpniowym spotkaniu nawet jeszcze kilka tygodni temu w innym tematycznym kontekście, ale postanowiliśmy poszukać właśnie odpowiedzi na pytanie, co możemy dziś uczynić dla życia i dla rodziny. Jest z nami gość, którego bardzo serdecznie witamy. Przybywa z Warszawy, pan Jarosław Kniołek. Brawo.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Przez pierwszą część tego spotkania wpatrzony w obraz świętego Józefa Kaliskiego, jak mówimy, a więc obraz świętej rodziny. A teraz chce się podzielić z nami tym, co jest jego doświadczeniem pracy na co dzień. Przybywa tutaj do nas jako przedstawiciel Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny. Pan Jarosław jest kierownikiem działu kampanii i kontaktów publicznych. Uczestniczył w organizacji wszystkich dotychczasowych marszów dla życia i rodziny w Warszawie. Od 2009 roku jest koordynatorem marszów dla życia i rodziny na terenie kraju. Pozdrawiamy przy tej okazji całą tę fundację z panem prezesem na czele. Trzeba dodać, że pan Jarosław jest szczęśliwym mężem Ani, jak napisał o sobie, i tatą Zuzi, Maksymiliana Marii i oczekiwanej, możemy powiedzieć?
Możemy, Łucji.
Łucji, właśnie. Za kilka tygodni ma się urodzić trzecie dziecko właśnie naszego gościa. Panią Annę bardzo serdecznie pozdrawiamy. Jest też bardzo zaangażowana w te wszystkie działania na rzecz życia i rodziny. No, chciała tu być, ale już taki czas wyglądania tych narodzin, że nie mogła się tutaj pojawić. Tym bardziej serdecznie pozdrawiamy. Panie Jarosławie, właśnie jest takie coś, właśnie co nazywa się, tak jak powiedziałem, Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny. To znaczy, że są ludzie, którzy bardzo systemowo, metodycznie zabierają się za te działania, które są bardzo, bardzo dzisiaj potrzebne. Tak jak powiedziałem, po to, żeby jeszcze wzmocnić ten blask nad zwłaszcza naszą ojczyzną, ale to nie tylko o Polskę chodzi, to jakoś całą cywilizację, w której funkcjonujemy. Tutaj tych działań jest potrzeba bardzo, bardzo wiele. Proszę powiedzieć dwa słowa o fundacji. Jakie jest to wasze umocowanie? Do czego się odnosicie? Jakie wartości są dla was najcenniejsze?
Fundacja Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny jest organizacją pozarządową, dość młodą. Funkcjonujemy trzeci rok, aczkolwiek jako środowisko funkcjonujemy już od ponad 10 lat, więc mamy pewne doświadczenia, którymi chciałbym też się dzisiaj z Państwem podzielić. A te doświadczenia wynikają z potrzeby zaangażowania dla dwóch bardzo istotnych wartości. Tą wartością jest życie ludzkie i rodzina. Można powiedzieć, że może i życie nie jest najwyższą wartością, ale jest wartością fundamentalną. Bez niej nie możemy realizować innych wartości, chociażby spełniać się w rodzinie. Rodzina jako ta podstawowa komórka społeczna, jak mówimy, jako wspólnota pierwotna. Tutaj myślę, że warto przytoczyć, co o rodzinie też mówił sługa Boży kardynał Stefan Wyszyński, że jest instytucją doskonałą. W zasadzie rodzina nie może przeżywać jako instytucja kryzysu. Jest nam dana przez Pana Boga. Tak została zaprojektowana, że innej, lepszej instytucji tutaj na ziemi nie mamy. Natomiast członkowie tworzący tą rodzinę mogą popadać w różnego rodzaju problemy czy kryzysy. Ale nasza fundacja nie jest organizacją pomocową, sensu stricte, nie zajmujemy się tymi różnymi, jak powiem, ludzkimi biedami, ale chcemy działać w przestrzeni publicznej i przywracać te wartości, o których powiedziałem, właśnie w ten obszar, czy to wymiaru ekonomicznego, kulturowego, cywilizacyjnego, czy porządku prawnego. Widzimy, że tamtej rodziny po prostu i wartości życia ludzkiego brakuje.
My tutaj w Kaliszu właściwie te spotkania przeżywamy w takim duchu odpowiedzi na troskę świętego Jana Pawła II, który nam tu w 1997 roku podpowiedział, że to jest miejsce wsparcia modlitewnego dla życia i rodzin. Wy też odwołujecie się do słów świętego Jana Pawła II.
Tak, trzy lata wcześniej Jan Paweł II, święty Jan Paweł II w liście do rodzin zawarł takie zdanie właśnie dotyczące rodziny. Postaram się, może nie z pamięci, bo żebym nie pomieszał, tak, że przeczytam to krótkie zdanie. Ileż jest wszędzie rodzin, które we wspólnocie rodzinnej znajdują spełnienie swego życiowego powołania, ludzkiego i chrześcijańskiego. W każdym narodzie, diecezji, parafii. Wolno żywić przekonanie, że te właśnie rodziny stanowią regułę. My właśnie chcemy, żeby ta reguła była obecna w przestrzeni publicznej jako instytucja prestiżowa. Kiedy popatrzymy na różnego rodzaju kampanie społeczne, to może nam się objawić obraz rodziny bardzo fałszywy. Może często nawet i z przyczyn bardzo słusznych i wzniosłych są te kampanie organizowane, ale na pewno nie dają pełnego obrazu rodziny. Kampanie takie jak Kocham nie bije, bo zupa była zasłona, znamy je z wielkich billboardów naszych miast, ale właśnie nie oddają tego sensu, jakim jest rodzina.
Może się okazać, że ktoś pomyśli sobie, że rodzina to jest miejsce, gdzie rodzą się patologie i są z nią tylko i wyłącznie problemy, a przecież no właśnie do tych dwóch wielkich naszych rodaków odwołując się odkrywamy, że to jest coś zupełnie przeciwnego, że to jest to miejsce, gdzie tak naprawdę wzrastamy i mamy szansę na rozwój. Panie Radosławie, właśnie proszę nam powiedzieć, Fundacja, Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny, jakie podejmuje działania? Bo nam chodzi dzisiaj o to, aby w te parę minut wpleść takie słowo, które nas uwznośli, trochę podniesie. To znaczy chodzi o to, żebyśmy nie stracili nadziei. Choćby nie wiadomo, co jeszcze przegłosowano, mamy nadzieję, że już nic gorzej, to chodzi nam o to, żebyśmy poczuli, nie, to nie są rzeczy stracone, że trzeba wiele odbudować, a całą masę obronić po prostu. I wy takie działania podejmujecie.
Tak, można wiele pięknych słów powiedzieć na temat wartości rodziny, ale najlepiej jest ją pokazać i taką, jaką ona jest. Stąd naszym takim flagowym projektem jest Marsz dla Życia i Rodziny. 10 lat temu rozpoczęliśmy takie działanie w Warszawie właśnie po to, żebyśmy zobaczyli, jak wyglądają rodziny, że jest nas dużo, jesteśmy szczęśliwi z tego, że posiadamy rodzinę, że jest ona dla nas właśnie wielką, podstawową wartością, że w niej się spełniamy. Nie jest to wcale właśnie żadne źródło patologii czy nieszczęść, wręcz przeciwnie, jest to źródło radości. Zresztą Polacy w większości badań opinii publicznej mówią o tym, że rodzina jest tą właśnie dla nich największą wartością. 94% Polaków wskazuje właśnie tą wartość jako tą kluczową. Dalej jest kariera, znajomi, zdrowie. Rodzina jest podstawowa, tą podstawą, do której się odwołujemy. My chcieliśmy pokazać, że to nie jest tylko na papierze, to nie są tylko słupki w badaniach opinii publicznej, ale że jest to realne w życiu codziennym i stąd Marsze dla Życia Rodziny są takim świętem rodziny.
Sceptyk powie, że no cóż tam, taki marsz, idzie tam kilkaset osób, może 1000, może 1200. Okazuje się, że suma ludzi, którzy wychodzą na taki marsz, jest imponująca.
Tak, wspomniałem o tym, że 10 lat temu zaczynaliśmy te marsze w Warszawie i one charakteryzowały się, charakterystyką tego marszu był jego afirmatywny charakter. Nie był w kontrze ze względu na to, że powiedzmy lewica próbuje znowu zmieniać ustawę aborcyjną. Wręcz przeciwnie, chcieliśmy właśnie pokazać, że mamy coś do pokazania, coś do powiedzenia, coś do zaprezentowania i kiedy zaczynaliśmy, nie spodziewaliśmy się, że to się spotka z tak wielkim odzewem po Polakach. Polaków. Dzisiaj po tych 10 latach mamy 146 miast w porozumieniu różnych organizacji. Tych organizacji jest ponad 500, które włączają się w to dzieło, a uczestniczyło w tych marszach w sumie blisko 200 tysięcy osób i to jest dla nas wielka radość, że jest to zapotrzebowanie, żeby pokazać, jaką jesteśmy dużą wspólnotą i żeby pokazać, że chcemy się angażować społecznie, że różne kwestie, również polityczne, nie są dla nas obojętne.
Dodajmy, że my się trochę w Polsce uczymy takiego wychodzenia na ulicę w trochę innym trybie. Niekoniecznie, żeby zaprotestować, tylko po prostu, żeby ze sobą być. Być może jesteśmy jeszcze ciągle na początku drogi, bo ja wyobrażam sobie, że tych wydarzeń, marsze, że będą w jeszcze kolejnych miastach i że to nie będzie 200 tysięcy, a że to będą w sumie miliony. Myślę, że tak będzie.
Jest na to szansa. Kolejne miasta deklarują się, że chciałyby również dołączyć do tego porozumienia, także my po prostu zapraszamy, zachęcamy kolejne jeszcze miasta, które się do tej pory nie zgłosiły. Chętnie pomożemy, służymy naszym doświadczeniem, ale prawdą jest, że faktycznie to, co się nazywa społeczeństwem obywatelskim, no niestety myślę, że przez lata komuny zostało u nas mocno okaleczone i nie funkcjonuje tak, jak to jeszcze jest w innych krajach. Trudno jest zmobilizować do wyjścia na ulicę, ale nie jest to niemożliwe. Jest to wykonalne i jak pokazują marsze dla życia rodziny, jest to po prostu możliwe i dzieje się to.
Powiem tylko, chwaląc się, że w naszej diecezji, w której jesteśmy, Kaliskiej, mamy też trzy takie miasta, na razie trzy, w których są marsze dla życia i rodziny. Kalisz, Ostrów Wielkopolski i Wieruszów. A czy możecie dzisiaj powiedzieć o jakichś efektach, poza tym, że zbieramy liczby, że jakby trochę ten rekord bijemy co roku, to co wynika z takiego wyjścia na ulicę?
Marsz dla Życia Rodziny nie jest tylko wydarzeniem atrakcyjnym samym w sobie, w całym swoim kolorycie, ale jest narzędziem właśnie oddziaływania publicznego. Dzięki temu, że też media zwracają uwagę na tą ilość miast, na to, że jesteśmy w stanie się porozumieć, jesteśmy w stanie solidaryzować się między sobą, organizować, zwracają na to uwagę, no i też przy tej okazji poruszamy kwestie, które jeszcze wymagają poprawy. Ksiądz tutaj na początku wspomniał o tym, że ostatnie miesiące przyniosły nam wiele złych informacji do tego, odnośnie ustaw czy właśnie tych wydarzeń na gruncie walki o prawo. Właśnie przy okazji marszów chcemy zwracać na to uwagę. To jest taki wyraz głosu społecznego, oczekiwań społecznych, też nacisku społecznego.
Zatem oczekujemy, że kolejne miejsca uruchomią się w takim zorganizowaniu. To nie jest takie trudne, trzeba tylko trochę chęci i później jest bardzo dużo satysfakcji. Myślę, że możemy się tutaj też jakby podzielić takim doświadczeniem. Marsze dla życia i rodziny, warto w nich uczestniczyć. To jest pierwsze. Idźmy dalej. Takim waszym drugim flagowym jakby produktem jest akcja Szkoła Przyjazna Rodzinie. Za chwileczkę, no jeszcze wakacje, więc nie chcemy ich skracać, ale wrzesień gdzieś tam już widać. No i trzeba myślę o takim odpowiedzialnym spojrzeniu na to, co czeka rodziców, zwłaszcza myślę o rodzicach w kontekście zbliżającego się roku szkolnego. Co to za działanie? Szkoła Przyjazna Rodzinie.
Właśnie płaszczyzn, w których rodzina do tej pory była w jakiś sposób deprecjonowana, gdzie trzeba przywrócić ten jej podstawowy charakter afirmatywny, pozytywny, jest wiele. Z jednej strony właśnie organizujemy marsze, ale są też właśnie inne narzędzia. Tym kolejnym narzędziem jest projekt Szkoły Przyjaznej Rodzinie. Edukacja to jest wielkie pole i wyzwanie dla nas, rodziców. Niestety też w ostatnim czasie wydarzyło się parę rzeczy bardzo negatywnych, które mogą wpływać na utratę zaufania rodzica do placówki edukacyjnej.
Pytanie jest, czy rodzice tak spoglądają na szkołę i zastanawiają się często nad tym, czy ta szkoła naprawdę jest przyjazna, bezpieczna. To byłoby pierwsze, co należałoby wpoić w świadomość. Trzeba być blisko tej szkoły, doglądając jej jakby.
Tak, to jest jeden z problemów. Rodzice często sami abdykują z roli wychowawcy, ze swoich też właśnie tutaj podstawowych zadań, wskazując na szkołę jako to miejsce, gdzie specjaliści wychowają nasze dzieci.
Ktoś nam to wmówił, prawda, że wychowaniem muszą się zająć profesjonaliści, a rodzic w tej chwili wtedy ma wolne.
Tak, no ale niestety nie ma lepszego profesjonalisty niż kochający ojciec, niż kochająca matka. I na to też przy tej okazji chcemy zwracać uwagę i przywracać też rodziców szkole, żeby szkoła współpracowała z rodzicami. Po to też powstał ten certyfikat szkoły przyjaznej rodzinie, żeby odbudować zaufanie rodzica do placówki edukacyjnej, a to z tego względu, że pojawiają się w doniesieniach medialnych sytuacje, że a to w 70 przedszkolach wprowadzano program szkoły, przedszkola równościowego, gdzie małych chłopców przebiera się w sukienki. Innym razem w jednej ze stacji komercyjnych mogliśmy obejrzeć reportaż, jak wyglądają zajęcia seks edukacji w jednej z łódzkich szkół, gdzie organizacja Jaskółka w sposób zwulgaryzowany, taki bardzo seksualizujący omawiała tą wrażliwą część życia ludzkiego. I te sytuacje mogą burzyć to, co jest właśnie no, bardzo ważne, zaufanie rodzica do szkoły. Jesteśmy przekonani o tym, że pewnie w 90, może więcej przypadkach w szkołach są nauczyciele, którzy są pedagogami z prawdziwego powołania, dobrze przygotowani do pełnienia swojej roli, którzy mają na sercu dobro dziecka, ale te właśnie jednostkowe sytuacje burzą to zaufanie. My chcemy przez ten certyfikat przywracać to zaufanie, żeby rodzic posyłając dziecko do szkoły był pewny, że jego system wartości, który wychowuje dzieci w domu, jest spójny z tym systemem, który jest w szkole.
Chciałem to właśnie podkreślić, bo ja też jestem przekonany, że ogromna przewaga, procentowo, pan mówi 90%, może więcej, szkół to naprawdę są środowiska pełne oddania dla tego dzieła wychowania i współpracy z rodzicami, rodzinami, ale niestety maleńka cząstka jakaś, ale wpływowa, posługująca się narzędziami, jakąś metodą, próbuje wyszyć wrażenie, że chodzi o większość. Tak nie jest. Po prostu to są działania pojedyncze, ale niebezpieczne, bo się rozszerzają i tutaj właśnie to czuwanie jest bardzo potrzebne. Pan mówi o certyfikacie szkoły przyjaznej rodzinie. Jak się taki certyfikat zdobywa i co właściwie wynika z posiadania takiego certyfikatu?
Szkoły mogą zgłaszać się do naszej fundacji i zawieramy z taką szkołą, która chciałaby ten certyfikat otrzymać, porozumienie dość krótkie i nieskomplikowane, w zasadzie zawierające tylko 3 punkty. Pierwszy punkt to jest, że szkoła deklaruje, że na teren placówki nie będą wpuszczane osoby z programami edukacyjnymi, które deprawują dzieci, które zachęcają do przedwczesnej inicjacji seksualnej. Za to w punkcie drugim szkoła deklaruje się, że w szkole będą realizowane projekty, które afirmują rodzinę, które są też zgodne z naszą konstytucją, która w artykule 18 określa, co jest małżeństwem, jak rozumiemy małżeństwo jako związek mężczyzny i niewiasty, więc takie programy edukacyjne pozytywne szkoła będzie realizowała. I punkt trzeci, ostatni, to jest roczne sprawozdanie z tego, co się w tej materii udało osiągnąć.
Okazuje się, że jest zainteresowanie pozyskaniem takiego certyfikatu. Ile szkół już dzisiaj takim dysponuje?
Na dzień dzisiejszy 250 placówek z terenu kraju taki certyfikat już otrzymało. Natomiast my staramy się też dotrzeć do jak największej ilości szkół. W zasadzie chcielibyśmy postawić sobie taki ambitny plan, żeby wysłać listy do wszystkich 30 ponad tysięcy szkół w Polsce z taką ofertą. Dotarliśmy do szkół z terenu 3 województw. Do końca roku chcielibyśmy zaprosić szkoły z pozostałych 13 województw do tego projektu.
Teraz wejdę w rolę sceptyka. Właściwie co to daje? Bo tak do końca no nie ma nic wielkiego w tych zobowiązaniach, zwłaszcza te dwa pierwsze punkty. No nic wielkiego z tego nie wynika, a jednak okazuje się, że jest pomocą taki certyfikat.
Tak, sami byliśmy zaskoczeni reakcją chociażby Ministerstwa Edukacji na ten certyfikat. Wydawało nam się to czymś takim oczywistym, nieskomplikowanym, nie wywołującym zbyt wielu emocji. W zasadzie to potwierdzenie pewnych właśnie oczywistych rzeczy, no tylko po to, żeby przywrócić to zaufanie między rodzicami a szkołą, poprawić tą relację. Natomiast Ministerstwo Edukacji w dniu, kiedy ten certyfikat, te pierwsze certyfikaty były nadane, no zaatakowało nas dość mocno w osobie pani minister poprzez media, no właśnie było podważenie sensu tego działania. I to nas bardzo zaskoczyło. Raczej byśmy liczyli na innego rodzaju wsparcie ze strony ministerstwa niż no, taką reklamę, bo też muszę przyznać, że to pomogło troszkę dotrzeć do kolejnych szkół. Niemniej jednak uważamy, że ten projekt jest interesujący, ciekawy, ponieważ też wiąże się ze wsparciem dla nauczycieli, dla rodziców. Oprócz samego certyfikatu oferujemy też pomoc w dotarciu do różnych ciekawych programów i projektów edukacyjnych, które rekomendujemy na naszych stronach internetowych, co też może służyć nauczycielom w codziennej pracy z uczniami.
Myślę, że jest jakiś element takiego rozchwiania, zwłaszcza takiej niepewności wśród nauczycieli, no bo być może taka presja, właśnie naciski, że powinno się takie i takie działania podejmować, a z drugiej strony jednak oczekiwanie rodziców, no może poza tymi, którzy się przestali interesować, ale w większości rodziców, żeby, no, można powiedzieć tak negatywnie, dziecko w szkole nie zostało skrzywdzone, a niektóre działania niestety mogłyby taką krzywdę no, zrobić.
Tak, przy okazji tego projektu też staramy się docierać do rodziców, spotykać się też właśnie tych mniej zainteresowanych, uświadamiać, z jaką materią mamy do czynienia. Na razie jest to może właśnie niewielki procent, to są takie wydarzenia marginalne, ale bardzo niepokojące. Z drugiej strony właśnie są niepokojące sygnały, że stara się też te treści wprowadzać w sposób systemowy. Ksiądz wspomniał o tych krzykliwych grupach, dobrze zorganizowanych, ale niewielkich, natomiast one mają właśnie potężne narzędzia. To już Antonio Gramsci wprowadził, no, poprawił Lenina, zamienił bazę z nadbudową, no i zaproponował marsz przez instytucje. I w tych wielu instytucjach są obecne osoby, które mają system wartości zdecydowanie sprzeczny z systemem chrześcijańskim i realizują systematycznie swój plan. Przypomnę, że dość niedawno pełnomocnik rządu do spraw bezpieczeństwa w szkole ogłosił, że rok 2015-2016, rok szkolny, będzie przebiegał pod hasłem szkoły rok szkoły otwartej na tolerancję. Miało to miejsce w związek z wydarzeniem bardzo tragicznym i smutnym. Jeden z uczniów w pewnej miejscowości odebrał sobie życie, ale zostało to skonsumowane przez środowiska, przez propagandystów homoseksualnych do tego, żeby do szkół wejść z programami, no, mówiącymi o tolerancji w sposób zachęcający do akceptacji takich zachowań. Więc
tak, to znaczy, że to, czym mówimy, to czuwanie, które jest naprawdę zadaniem wszystkich rodziców, jest bardzo, bardzo potrzebne. Ciągle nowe pomysły. Bądźmy też, jeszcze raz podkreślam, pełni nadziei, ponieważ trzeba czytać uważnie te informacje, zestawiać liczby. Czasem szokuje się jakąś liczbą, ale w zestawieniu z całością tego zjawiska, jakim jest wychowanie, szkoła, edukacja, no to jest jakiś niewielki procent, a często promil. Ale jeśli ktoś nie docieka, niestety czasem ulega no właśnie takiej presji, mówi sobie, widocznie wszyscy idą tą drogą, to ona jest właściwa. Tak nie jest.
Nie, ja tutaj odwołam się jeszcze raz do tych słów przytoczonych na początku z listu do rodzin świętego Jana Pawła II. Rodzina jest pewną regułą i jest to po prostu śpiący olbrzym, którego chcemy obudzić. Taki sobie ambitny też cel jako fundacja stawiamy, że chcemy docierać do jak największej ilości osób z tą informacją, że razem możemy dużo więcej.
Skoro już po raz kolejny przywołaliśmy świętego Jana Pawła II, to odwołajmy się do tej terminologii. Właśnie cywilizacja życia, cywilizacja śmierci. Ostatecznie można powiedzieć, że to, co dzieje się także na gruncie szkoły, to też jest ta walka. Trzeba by się włączyć w działania dla zwycięstwa życia.
Zdecydowanie bierzemy udział w sporze cywilizacyjnym i ta walka między cywilizacją śmierci a cywilizacją życia myślę, że przebiega na różnych płaszczyznach, ale trzy takie istotne płaszczyzny, które chciałbym wymienić, to pierwsza to jest walka o kulturę. Kulturę, w której piękno i dobro stara się zastąpić skandalem i przyciągnąć do pseudosztuki. Przykładów można tutaj wiele wymieniać, chociażby głośna niedawno Golgota Piknik, spektakl, czy wciąż obecna na Placu Zbawiciela tęcza w Warszawie, czy podarcie Pisma Świętego nazywane później przez sąd w zasadzie wyrazem ekspresji artystycznej. To są te przykłady, które pokazują, że również kultura powinna zostać odzyskana dla dobra i piękna, dla tych podstawowych wartości. Taką kolejną płaszczyzną jest walka o słowo. Myślę, że tutaj już pierwszy krok, jeżeli chodzi o cywilizację życia, został poczyniony. Udało nam się obronić prawdę, wolność mówienia prawdy o aborcji. W mediach zachodnich mówienie o zabiciu dziecka nie jest możliwe. Mówi się o aborcji jako jednym z wielu zabiegów medycznych, a nie o tym, że to jest zabijanie dzieci. W Polsce możemy w debacie publicznej wprost nazywać, że jest to zabijanie dzieci. I z tym wiąże się kolejna płaszczyzna walki tej cywilizacyjnej. To jest walka o prawo. Jeżeli już mówimy o dzieciach nienarodzonych, wciąż funkcjonuje w Polsce ustawa, która dopuszcza w trzech przypadkach zabijanie dzieci i jak widzimy, raz niedomknięta furtka wciąż szerzej się otwiera. Co roku coraz więcej dzieci jest zabijanych, zwłaszcza z przyczyn eugenicznych, czy też ze względu na okoliczności poczęcia, ale przede wszystkim ze względu na stan swojego zdrowia. Patrzymy w dniu dzisiejszym też po zaprzysiężeniu prezydenta Rzeczypospolitej pana Andrzeja Dudy z nadzieją, że będą też okoliczności i możliwości do zmiany prawa, chociażby właśnie w tym wymiarze i pełnej ochrony życia, co do tej pory jeszcze nie nastąpiło.
Trzy pola, jest ich więcej, ale kultura, słowo, prawo na pewno to są te obszary, w których trzeba się też dobrze poruszać. Tak jak powiedziałem, chodzi nam o to, żeby wszyscy dołączyli właśnie do tych, którzy ubiegają się o prawo do życia, którzy walczą o właściwe spoglądanie także na rodzinę. W jaki sposób włączacie, jak mogą się ludzie spoza fundacji włączyć w te działania, aby mieli też poczucie, że uczestniczą w tej walce ku zwycięstwu temu oczekiwanemu?
Jest parę możliwości. Pierwsza to, tak jak już wspominałem, jeżeli jeszcze w jakimś mieście Marsz dla Życia się nie odbywa, miast powiatowych mamy ponad 300 w Polsce i myślę, że w każdym takim mieście taki marsz mógłby się odbywać. Zachęcamy do kontaktu. Jak wspominałem, chętnie podzielimy się naszym doświadczeniem, pomożemy ten marsz zorganizować. Druga rzecz to zachęcanie rodziców do aktywnego włączania się w pracę komitetów rodzicielskich w szkole, interesowania się tym, co się w szkole dzieje. Nauczycieli zachęcamy do tego, czy dyrektorów szkół, żeby pozyskiwali certyfikaty szkoły przyjaznej rodzinie. 30 sierpnia w Warszawie odbędzie się też duża manifestacja organizowana przez różne środowiska, różne organizacje prorodzinne związana z sytuacją w edukacji. Właśnie te wspomniane problemy w szkole i te pomysły na rozwiązania, jakie się pojawiają, budzą naturalnie sprzeciw rodziców. Zachęcamy do uczestnictwa w tym wydarzeniu. Dalej są też różnego rodzaju petycje, protesty, sprzeciwy. To też jest bardzo, bardzo istotne. Ja się odwołam do tego, że w 2011 roku udało nam się zebrać 600 tysięcy podpisów pod ustawą antyaborcyjną. To nawet na posłach, którzy mają całkowicie inny pogląd na ten temat, robiło wrażenie, że tak duża liczba osób w społeczeństwie zadeklarowała w ten sposób swoją wolę. Zbieraliśmy też podpisy pod zaprzestaniem prac nad tak zwanym drukiem 1051, który daje duże uprawnienia osobom homoseksualnym. Dzięki tym protestom 140 tysięcy petycji papierowych wpłynęło do Sejmu. Udało się spowolnić te prace właśnie ze względu na to, że budzi ten projekt opór społeczny. Wycofano go do podkomisji, gdzie na razie tam spoczywa i już nie idzie jak burza przez polski parlament. Także tych możliwości jest wiele. Podobnie jest z pigułką wczesnoporonną, która jest dostępna w aptekach. Też organizujemy protest na stronie internetowej Stop Pigułce i nadal można złożyć swój podpis.
Najważniejsze, żeby się nie poddawać. Najważniejsze jest to, żebyśmy czuli, że razem możemy bardzo wiele. Ktoś powiedział, a ojciec dyrektor, który jest z nami, tutaj często powtarza na antenie Radia Maryja, aby zło zwyciężyło, wystarczy bierność dobrych ludzi. Strzeżmy się takiej obojętności, wycofania. Trzeba dołączyć. Dziękujemy za to, że jest Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny. Pan Jarosław Kniołek, przedstawiciel tej fundacji, był z nami. Bardzo dziękuję za to słowo.
Dziękuję. Bóg zapłać.